Wiele rzeczy dzieje się w życiu z przypadku, prawda? Bardzo wiele, bo jak jest ta angielska formuła, że ktoś się znalazł w złym miejscu, o złym czasie. Powstanie pytanie, na ile to, co się wydarzyło, właśnie było dziełem przypadku, a na ile było jak gdyby aktem świadomym. Znaczy, zaczynam rekonstruować pewne fakty.
Na pustym placu martwe drzewa, wierni spowiednicy. Na ciemnym niebie szklane słońce, koronny świadek. Na wysokościach anieli stróże, cztery strony prawdy. W koronie głowy perła szaleństwa, niezbity dowód.
Moi rodzice, oboje, i matka, i ojciec, pochodzą z wsi leżących w pobliżu Annapola nad Wisłą. Oni oboje byli komunistami, ale kiedy mówimy o komunistach, którzy są hydraulikami albo dyrektorami szkół, to tak nie było. Mój ojciec był szefem Urzędu Bezpieczeństwa, a później szefem SB w szczeblu majora. Moja matka pracowała w Komitecie Powiatowym PZPR. Teraz prawdopodobnie młodzi ludzie są szczęśliwi, kiedy są autonomiczni. Przebywanie przez młodych ludzi już w tej chwili wychowanych w smartfonach i w tej nowej cywilizacji, ja nie mówię, że jest zła, nie, absolutnie. Nic nie jest w stanie zatrzymać tego, prawda? Następna będzie sztuczna inteligencja i my tego nie zatrzymamy. Im jest niepotrzebny drugi człowiek. Oni są samowystarczalni. Natomiast moim problemem było to, żeby mieć przyjaciół, żeby nie być sam, bo ja się sam wychowałem. Mój nauczyciel historii powiedział mi: ty, Chojnacki, albo będziesz kim w życiu, albo skończysz w rynsztoku. Ja miałem potrzebę, bardzo silną potrzebę bycia w jakiejś grupie. A mnie odrzucano, odtrącano. Miałem spotkanie w moim rodzinnym Lesznie Wielkopolskim, gdzie zjawiła się duża grupa, ja byłem zaskoczony, ile ludzi przyszło, duża grupa moich rówieśników z tamtych lat, głównie z liceum. Roman, o czym ty gadasz, o jakimś odrzuceniu, o czymś takim? My nie pamiętamy, myśmy nie myśleli. Ja mówię, o, nie myślało się w ten sposób, a robiło się to, prawda? Jakże często zdarza się, że żyjemy w pewnej rzeczywistości i nie mamy pojęcia, jaki wpływ ona na nas ma. Bo jest to dla nas codzienność, bo wydaje nam się, że nie ma innego życia. Jest tylko takie, jakie jest, prawda? Każda chwila, każda sekunda jest ważna. I dla mnie to było bardzo ważne, żeby dokonać opisu tamtej rzeczywistości okrutnej, o przemocy domowej, społecznej, socjalnej, politycznej, jakkolwiek byśmy ją nazywali. Bo ja się zastanawiałem też nad tym, skąd we mnie, tak dobrze wychowanym komunistycznym dziecku, w pewnym momencie wybuchło to, co się stało, prawda? Czyli totalne odejście. Pamiętam, wie pani, jak w 70 roku siostra była na studiach w Poznaniu, tuż przed tym zabójstwem dokonanym na Wybrzeżu przez Gomułkę w 70 roku. Mną to naprawdę wstrząsnęło. Jak ja miałem prawo do tego? Nie powinienem mieć. Miałem 16 lat, prawda? Ale z drugiej strony ja już wiedziałem wtedy, że to zrobiło wojsko i Służba Bezpieczeństwa. Ta służba, której ojciec pracował, już nie żył dawno, bo ojciec zmarł, miał 42 lata. No to dobrze, no to ja mam nie brać tego pod uwagę? Nie. Mam poczucie winy. Bakuła pisze o tym i nawet do mnie w mailu napisał. Mówi: Roman, ty nie masz prawa do poczucia winy, bo ty nie miałeś na to wpływu. No ale to do cholery zostaje w człowieku. To zostaje, to wszystko jakoś tak. Jak mówię, ojciec zmarł w 66 roku, czyli ja miałem wtedy 8 lat. Mój brat, moja siostra szybko, że tak powiem, wyfrunęli z domu na studia. Była mama. I ona nigdy nie miała czasu. Ja zostałem sam. I ja po prostu musiałem sam sobie jakoś ten świat poukładać, prawda? Żeby nie skończyć w rynsztoku, tylko coś spróbować zrobić ze swoim życiem. Pojechałem do Katowic koleją towarową, bo przecież nic nie funkcjonowało. 2 dni po tym, co zrobiono w kopalni Wujek. I jak ja tam pojechałem ze znajomym, ponieważ on Ślązakiem z Chorzowa jest, jak myśmy tam zajechali, to był przerażający zupełnie widok. To było tak, że ja jestem tu, a tu, gdzie jest ten znak drogowy, stoją bloki, w których mieszkają żony tych górników, a tu, gdzie my siedzimy, jest ściana cechowni. I one patrzyły na to, one to widziały to wszystko. Mróz jak jasna cholera, te kobiety stały na balkonie. Byliśmy zaskoczeni, że nas nie aresztowano, bo obaj przyszliśmy z kwiatkami i pod bramą kopalni Wujek położyliśmy te kwiatki. I nas puszczono jak gdyby nigdy nic. No to ja wtedy pomyślałem tak, kto to zrobił?
Wszyscy rozproszyli się. Nagle rumor, krzyk tych zza muru, pisk kobiet. Z tyłu ściana cechowni. Ja szybko rzuciłem łańcuch, że to nie ja, że to nie moje, ale te iskierki już leciały. I nie wiesz, szybko łapać je, co w rękę, w usta, pod pazuchę, a one sobie same znajdują miejsce. O, dziura jak spora pięść. Tędy uszło wszystko. Wnętrzności, potem życie i dusza. Pomódlcie się. Nie wierzcie im. Oni kłamią.
Kiedy ja dowiedziałem się o tym, nie będąc w Polsce, że zbrodniarzy, którzy dopuścili się stanu wojennego, nie wsadzono do końca życia do więzienia, że Jaruzelskiemu wystawiono państwowy pogrzeb, to ja sobie myślę, to co to za kraj? Zaraz, to znaczy, że nikt za to nie odpowiada? Gdzie są ci, którzy wtedy wydawali decyzje? Z nieba to spadło? I można to powiedzieć, jak już usłyszałem, że Roman, daj spokój. Powinieneś być twardszy. Co to znaczy być twardszym? Kto jest silny, a kto jest ten słabszy? Moja taka, na jaką potrafiłem się zdobyć, próba opisania tego, to jest objaw słabości? Chyba nie.
Po pracy wyszliśmy wszyscy razem z moimi ludźmi. W jednej grupie. Jechaliśmy kolejką. Zaczęło się na tym przejściu nad torami, zaraz przy dworcu. Inni uciekali, ale ja chciałem tak iść prosto, nie na kolanach. Ale o czymś myślałem, gotowało się we mnie. Bili jak popadnie, młodych, starych, dzieci, kobiety, wszystkich. Wzruszyliśmy się. Śpiewaliśmy Rotę i Jeszcze Polska. Kula weszła w biodro, ale spaskudzili. Zrobiła się zgorzel i wszystko. Tutaj nie jest tak źle. Przestało śmierdzieć. Straszyli, że grzechy, że piekło. Jeszcze mnie nie wezwał, choć chyba nie zapomniał. Jaki grzech, pytam. Od kogo? Nie szukajcie mnie. W spisach nie ujęli.
Mówi się, że to są wspólne losy. Nie. Każdy, jeżeli podpisuje się na przykład w tej rzeczywistości, którą mamy, pod taką opcją polityczną, to to jest w dalszym ciągu jego indywidualna decyzja, a nie zbiorowa. Z opinii, które mam po lekturze wielu osób, które zdążyły już to przeczytać, oni mówią często, że cholera, odważny jesteś. Ja myślę, że to nie jest kwestia odwagi, to jest kwestia uczciwości. Że jeżeli się czegoś człowiek podejmuje, no to do diabła podejmijmy się tego jak gdyby od początku do końca. No, opiszmy to. Może w sposób nie do końca pełen. Życie to jest indywidualny los. Nie ma innego. Kiedy piszę na przykład o tym, że nie mam zaufania do swojej ręki, palca wskazującego, bo który z nich będzie palcem wskazującym, a który będzie skazującym. Taka niekoniecznie tylko mała zabawa językowa. Na jak długo będzie mnie stać na uczciwość? Na jak długo będzie mnie stać na mówienie, co ja uważam, że jest prawdą? Nie w sensie prawdy obiektywnej. Od tego są historycy. Na ile ja jestem w stanie wydobyć z siebie tę prawdę, którą uważam, że jest najbardziej szczera wobec mnie, uczciwa wobec mnie.
Nie, nie zabiłem człowieka. Ledwie much kilka, pająka i ćmę. Dlaczego więc unoszę brwi w zdziwieniu? W splamiony mundur chowam ciało swe. Bo mus, bo dryl, przeklęte karły dwa, a gniew rozsadza krtani skroń. Gdy rozum śpi, złej władze rodzą się demony. Wydłuż krok, niedługo już jej kres. Znów dymem z papierosa odganiam resztki snu. W nieprawną rękę biorę śmierci znak i idę. Idę z duszą na ramieniu, a w niebie gwiazdy śmieją się przez łzy. Bo mus, bo dryl, przeklęte karły dwa, a gniew rozsadza krtani skroń. Gdy rozum śpi, złej władzy rodzą się demony. Wydłuż krok, niedługo już jej kres. O wybacz nam najsłodsza dnia jutrzenko, a ukaż głupców, skaż ich na ślepotę. My tupiąc butem, tłumiąc bunt, idziemy. Popatrz, dzieci twe, nasz znak.
Ma pani 6 lat, 7 lat, widzi pani ojca bijącego matkę, brata, siostrę wyganiającego z domu w nocy w piżamie, w koszuli nocnej. Taka to była rzeczywistość wtedy, tego domu. On nie trzeźwiał. Jak zaczął pić, mając, nie wiem, 16 lat pewnie, jak był partyzantem.
A jaka to była partyzantka?
Armia Ludowa oczywiście. Ja nie wiem do końca, czy on był partyzantem. Dla tych ludzi wtedy, jak patrzę, jak poczytałem o tym, dobra materialne nie były tak ważne, jak dla tych w tej chwili. Oni byli ideowcami. Oni wierzyli w to, co robią. Czyli dla nich na przykład przerzucenie ciupasem ludzi z jednej części Polski do drugiej części Polski, co robiono po wojnie, prawda? Jaki problem? My robimy to dla waszego dobra. Bo my wiemy, co jest dobre dla was. Wy nie wiecie. Tymczasem ja chcę udowodnić też to, że nie. Ci ludzie wiedzieli lepiej niż wy wtedy. Wam się wydawało, że możecie wszystko, ale zobaczcie, co się z wami stało, prawda? Jak was historia wszystkich zweryfikowała. Na najmniejszym stanowisku do najwyższych. Ale historia was zweryfikowała.
W sercu miasta zamroczony kolega, wróg, kuzyn, sąsiad rozcina pałką powietrze. Ujadają psy i ludzie. Szyby drżą od huku petard. Zbłąkana kula dopada czyjejś uniesionej ręki. Cyklon śmigłowców unosi gwiezdny pył. Lecz gdybyś stracił zmysły, idź. Być może zdradzi cię drżenie rąk. Poczujesz suchość w gardle. Kropla potu wyżłobi słup twych kręgów. Idź. Za horyzontem nastaje dzień.
Rok 76. Brałem udział w paru zebraniach Studenckiego Komitetu Solidarności. Leszek Dymarski był, właśnie Staszek Barańczak, już wtedy sygnatariusz KOR-u. A później to się zaczęło jakoś tak toczyć. Ja miałem taki moment, że ja zacząłem tych ludzi, tych partyjnych, niemal fizycznie nie lubić, jeśli nie gorzej. Po prostu takie granie, takie posuwanie się do czegoś takiego, co teraz się mówi bardzo często, cytując Bareję, nie mam twojego płaszcza i co mi zrobisz, że po prostu stopień deprawacji, do których oni wtedy się dopuszczali, sprawa Staszka Pyjasa, prawda, jego śmierci. No i tak to rosło, coraz bardziej rosło. Na uczelniach w Poznaniu się dużo działo wtedy. Po studiach miałem problem z uzyskaniem pracy w zawodzie, a skończyłem teatrologię na polonistyce. Przez koneksje rodzinne dostałem się do spółdzielni pracy fryzjerów Venus w Poznaniu, gdzie zostałem zatrudniony jako specjalista do spraw szkolenia zawodowego. Serio. Polegało to na tym, że ja organizowałem kursy zawodowe. Przyjeżdżali jacyś tam, nawet z zagranicy, specjaliści od makijażu czy od włosów i uczyli polskich fachowców zawodu, ale musiały być modelki. W związku z tym ja musiałem chodzić po ulicach Starego Miasta w Poznaniu i szukać dziewczyn. I raz ja po pysku dostałem za to. I znalazła mnie Izabela Cywińska, dyrektorka Teatru Nowego w Poznaniu, z którą ja miałem zajęcia, jeden semestr, znaczy myśmy mieli na tej teatrologii, z reżyserii teatralnej właśnie. Tam byli scenografowie, muzycy teatralni i myśmy mieli takie seminaria jak gdyby na polonistyce. I ona szukała sekretarza literackiego do swojego teatru i przypomniała sobie o mnie. Wysłała swojego szefa literackiego, Milana Kwiatkowskiego, wspaniałego człowieka zresztą, żeby się ze mną skontaktować. I ona powiedziała wtedy, nie zapomnę tego, mówi, słuchaj, ja ciebie zapamiętałam ze studiów, bo ty mi pyskowałeś. Ja takiego potrzebuję. Bo teatr nie jest instytucją demokratyczną. Ja rządzę. A wtedy było tak, że był dyrektor artystyczny i naczelny był tą samą osobą zwykle. Nie było pozycji dramaturga na przykład, tak jak teraz jest. No to ona trzęsła całą tą grupą, prawda? I ona powiedziała otwarcie, ja nie mogę być demokratyczna. To jest teatr, to jest sztuka. I ty będziesz mi pyskował, proszę bardzo. Powstała Solidarność w Teatrze. Zostałem wybrany zastępcą szefa w tymże związku w teatrze. Ze strony znajomego i mojej zasugerowaliśmy Cywińskie zrobienie przedstawienia teatralnego o powstaniu poznańskim 1956. I zrobiono ten spektakl. Ze względu na to musiałem wejść w bardzo bliski kontakt z zarządem regionu Wielkopolskiego Solidarności. Dzięki sympatii i znajomości, bo to byli moi znajomi albo koledzy ze studiów, albo gdzieś tam z kręgów literackich, dostałem mnóstwo materiałów. I za swoimi kanałami dotarła do szefów tak zwanych wydarzeń poznańskich 1956 roku. I powstał scenariusz z tego. I później przyszedł stan wojenny. Myśmy akurat byli u Cywińskiej w domu, gdy przyszli ją zabrać przy nas. Mój kolega właśnie, Milan, który był członkiem partii, nas wygonili, to było 11 wieczorem. I Milan, pamiętam, że tak zrobił z legitymacją. No i Iza trafiła do internowania. No i w tym momencie już nie było żartów, prawda? Czyli kiedy wyaresztowano całą tą grupę Solidarności w Gdańsku i tak dalej, powstało podziemie drugie. Ja byłem naprawdę maleńkim trybikiem w tym wszystkim. Byli ludzie, którzy robili o wiele większą robotę, ryzykowali o wiele więcej. Dobra, ja miałem wtedy pierwszą rodzinę i dwójkę dzieci. Co też jest absurdalne, mieć dwójkę takich maleńkich dzieci i robić to, co się robiło wtedy, ale wtedy się tak nie myślało, prawda? Trzeba walczyć. Ganiać się z zamówcami po ulicach Poznania. 1982 roku, stanu wojennego, zbliżała się rocznica i były próby zorganizowania strajku generalnego. I wytypowano około 1400 osób w Polsce. Nazwano to inteligentną formą internowania. Nas zamknięto w koszarach wojskowych. Był Kiszczak, Ciastoń, Baryła, takie mieli nazwiska ci wszyscy ludzie wtedy w bezpiece. Mnie przydzielono do Rawicza, słynnego miasta. No i tam nas było 130 w takim specjalnym budynku wydzielonym na terenie koszar wojskowych. Przy czym osoba, która była internowana w nocy z 12 na 13 podlegała prawu stanu wojennego. My podlegaliśmy prokuraturze wojskowej. Czyli jakikolwiek objaw niesubordynacji podlegaliśmy prawu wojskowemu. To była jednostka wojskowa, nas ubrano w wojskowe mundury, przystrzyżono odpowiednio, dano onuce, jakieś zagrzybione buty. Uznano nas za przywódców ewentualnego strajku lub nawołujących do strajku generalnego. Poprzez, jak w tej decyzji było podane, łącznikowanie, komunikowanie się, no czyli konspiracja jak gdyby, prawda, do popełnienia zbrodni przeciwko państwu. Najstarszy z nas miał chyba 68 lat. No ale do wojska dostała pani powołanie, po prostu. No i uczono nas o wyższości, nie wiem, rodziny socjalistycznej nad kapitalistyczną. Wyciągano nas na jakieś kretyńskie ćwiczenia wojskowe. Wielu tych ludzi było chorych po prostu, naprawdę normalnie, ale oni zabierali, no nie było jak gdyby wyjścia, prawda? Było dużo robotników, było z Wrocławia dużo. Kierowcy MPK, z kopalni Wujek też byli ludzie, ze Śląska byli. Nas z Poznania nie było dużo. Był Marcin Kęszycki jeszcze też z Teatru Ósmego Dnia. No i uczono nas sztuki wojennej. Wywozili albo szliśmy pieszo 2-3 kilometry poza miasto i kopaliśmy rowy, które potem zakopywaliśmy, prawda? I oni puścili taką po Rawiczu informację, że my jesteśmy najgorszym sortem kryminalistów, pedofilami, gwałcicielami, mordercami i dlatego jesteśmy tam zamknięci. Udało się dotrzeć do księdza z parafii w Rawiczu, który zdementował powoli te informacje. A jaki to dało skutek, ja nie wiem. Ale myśmy ogłosili głodówkę ze względu na to, no to oni nas obudzili w nocy, przemaszerowaliśmy w pełnym obciążeniu około 50 kilometrów. Pojawił się gazik wojskowy z paroma prokuratorami wojskowymi.
Ile to trwało?
3 miesiące. Tylko chodziło o zamknięcie na ten okres rocznicy stanu wojennego. Najważniejszą rzeczą dla nich było złożenie przysięgi wojskowej. I to jest taka trochę mniej znana karta tamtych czasów, prawda? Chociaż zostaliśmy wszyscy jak gdyby uznani oficjalnie za osoby represjonowane z powodów politycznych. To takie uznanie ze strony państwa polskiego przyszło później. Ale w tamtych czasach niewielu ludzi wiedziało o tym, o takiej perfidii. Inteligentna forma internowania. Ja spotkałem dwie osoby, które na przykład żałują, że nie były internowane. Tak bardzo chciałyby być internowane, bo to teraz by tak się do życiorysu przydało, prawda? No ja nie życzę nikomu, żeby przeżył to, co nam było dane przeżyć wtedy. Dlaczego mam komukolwiek życzyć tego? Na ile rzeczywiście to wszystko było świadome, na ile to była też kwestia przypadku? Dlaczego ja się znalazłem na tej liście na przykład? Rozmawiałem z Marcinem właśnie Kęszyckim, aktorem Teatru Ósmego Dnia. Poglądy ostre bardzo, prawda? Antykomunistyczne. I rozmawiałem z nim na ten temat. Ja mówię, czy ty czułeś, że my coś za dużo robimy, że coś? On mówi, nie. ale byli ci słuchający, którzy słuchali naszego języka w inny sposób. Tego, co myśmy mówili, interpretowali po swojemu, czego myśmy nie brali pod uwagę. Prawdopodobnie. To, co myśmy robili, to były druki w podziemnej prasie, to było drukowanie jakichś wierszy, pomoc w kolportażu tego wszystkiego, prawda? Organizowanie harcerzy, którzy się bardzo wtedy dobrze przysłużyli do tego, żeby te ulotki i te materiały roznosić, wie pani. Pisać, przepisywać to na maszynie, na papierze takim śmiesznym, tym bibułkowym, który był, żeby jak najwięcej tego udostępniać ludziom. Ja mam poczucie, że to...
Taka normalna walka z komuną.
Taka, o, taka zwykła szara, wie pani. Fajne, no? Ja kupię to, dobrze?